Dobry wieczór, Krystyna Różeńska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. 1789 roku w Paryżu wybucha rewolucja francuska. Rządząca 1000 lat monarchia zostaje obalona w imię nowych ideałów – wolności, równości, braterstwa. W 1793 roku młoda republika próbuje narzucić nowy porządek siłą. Podczas kontrrewolucyjnych buntów kilka prowincji staje w płomieniach. Na zachodzie kraju, w Wandei, powstanie przybiera nieoczekiwane rozmiary. Zbuntowani chłopi wybierają swoich przywódców, a jeden z nich spróbuje odwrócić bieg historii. Tak zaczyna się film Wandea, zwycięstwo albo śmierć, o którym będę rozmawiać z moim gościem, profesorem Jackiem Kowalskim, historykiem sztuki, poetą, pieśniarzem, tłumaczem literatury starofrancuskiej. Panie profesorze, chciałam prosić o przybliżenie nam tła historycznego, w którym rozgrywa się film o Wandei. Co to był za czas? Czym była kontrrewolucja w Wandei?
Trzeba by było na początek powiedzieć właściwie, czym była rewolucja francuska. No bo było to coś w rodzaju takiego wielkiego reformowania królestwa, które zmagało się samo ze sobą. Jak to często bywa, rewolucja goni własny ogon. Wszystkie rewolucje tak miały, że niesłychane przyspieszenie postępu powodowało zapaść. Tak też było i w przypadku rewolucji francuskiej, mówiąc najogólniej, dlatego że faktycznie kraj potrzebował reform, potrzebował ich gwałtownie, a ciężko było je przeprowadzić. Z drugiej strony był to przecież kraj, który wówczas, teraz już tak nie jest, ale nadal mamy takie myśli o Francji jako pępku świata, wówczas był to właściwie kraj, który skupiał na sobie uwagę całego cywilizowanego świata. Mówiło się przecież w całej Europie po francusku. Kultura francuska była niejako wszechogarniająca i ten kraj, mając poczucie też swojej ważności, tego, co się w nim działo, jakie myśli się tam dobywały na wierzch, można powiedzieć, no przygotował sam dla siebie tę złą i dobrą nowinę. Trzeba było zreformować kraj, ale za dużo było pomysłów na te reformy. Reformy, które usiłował wdrożyć sam król Ludwik XVI, miał taki pomysł i dlatego zwołał Stany Generalne w tym roku 1789. Te reformy jemu się nie powiodły. Można powiedzieć, że one same zaczęły się dziać. No i kiedy rozum śpi, budzą się demony, zaczęły się te próby reform wzajemnie prześcigać. Z początku właściwie można rzec, że te zmiany, które następowały, czyli dopuszczenie do rządów teoretycznie wszystkich, reforma polegająca no między innymi na przykład na, co nas teraz może dziwić i wzburzać, rekwirowaniu majątków kościelnych, likwidacji zakonów po kolei. Wbrew pozorom te reformy zyskiwały także wśród katolików na prowincji, wśród chłopów bardzo wierzących poparcie. I ci, którzy za chwilę chwycą za broń, żeby przeciwstawić się rewolucji, oni też uczestniczą w likwidacji niektórych klasztorów, które były przez nich postrzegane jako właściciele ziemscy, potężni, a nie jako ośrodki myśli katolickiej czy wiary. Takimi ośrodkami dla nich były parafie, byli księża, którzy nie należeli do wysokiego stanu, byli też reprezentantami tego trzeciego stanu, ci księża ubodzy, nienależący do hierarchii, która, co tu dużo mówić, jak to bywa w tamtych czasach, zresztą bywa tak zawsze, ale wtedy zwłaszcza, no była zdemoralizowana ta znaczna część hierarchii, arystokracji, to gorsza. Wiara dla tych oświeconych i bogatych no często była pewnego rodzaju fikcją, nie była szczerą wiarą, która jednak, ta szczera wiara, trwała na nizinach, trwała, można powiedzieć, poniżej poziomu miast, w których królowali ludzie wychowani już na filozofii oświecenia, mówiąc bardzo ogólnie. I otóż w momencie, kiedy ten postęp zaczyna właśnie postępować niesłychanie, kiedy pomysły na rzeczywistość zaczynają się mnożyć, i co więcej, kiedy następuje kryzys ekonomiczny, bo miało być dobrze, a teraz się okazuje, że niektórym jest lepiej, a niektórym jednak jest gorzej. Likwidacja odrębności poszczególnych prowincji, likwidacja no, praw, które pozwalały na nie zawsze legalne, ale jednak utrzymywanie życia na pewnym poziomie wśród ludzi najniższego stanu, to wzburza porządek społeczny na prowincji. No i do tego dochodzi, do tego kryzysu ekonomicznego dochodzą dwie rzeczy. Po pierwsze prześladowanie religii. Rewolucja na swoich kolejnych etapach szaleńczego postępu dochodzi do zerwania z Rzymem i dochodzi do tego, że księża muszą być urzędnikami państwowymi, że będą wybierani przez wszystkich mieszkańców, licząc w to również niewierzących i inne przedstawicieli innych religii także, którzy mieli wybierać swoich proboszczów, ale z tego wybierania, z tej czynnej akcji wyborczej wyłączeni są ci, którzy nie posiadają odpowiedniego majątku. Zatem parafianie, ci najubożsi, przestają mieć wpływ na to, na co wpływ wydawało się im mieli i chcieli mieć. To jest jedno. Ci księża, którzy nie zaprzysięgli wierności rządowi i nie zerwali z Rzymem, są prześladowani, są aresztowani. To wszystko dzieje się przed tym rokiem 1793. No i mamy obszerne bardzo świadectwa. To nie jest jakiś jeden dokument czy dwa. To są tysiące wspomnień, tysiące relacji mówiących o tym, jak księża na prowincji, ci, którzy odmówili przysięgi, a takich było bardzo wielu, zwłaszcza w zachodniej części Francji, jak oni uchodzili, można powiedzieć, do lasów, uchodzili, usuwali się z publicznego widoku i prowadzili dalej pracę duszpasterską. Natomiast ci, którzy przyszli na ich miejsce, oficjalnie skierowani, no też siłowo, bo często wprowadzała ich straż, wprowadzało ich wojsko, czyli te właśnie siły porządkowe, które były w miastach przede wszystkim i przez miasta organizowane, no ci nie byli traktowani przez szerokie rzesze swoich wiernych jako prawowici kapłani. I to jeszcze by było pół biedy. Dochodziło oczywiście do aktów przemocy, do aktów zemsty, ale to jeszcze były drobne tylko sprawy. Natomiast w pewnym momencie, ponieważ wywołano zewnętrzną wojnę, Republika wypowiada wojnę, potrzebuje armii. Nie było do tej pory regularnej armii z poboru. Pobór dotyczył straży, czy sił właściwie, które były tylko pomocnicze. Oczywiście istniał ten pobór, ale dotyczył stosunkowo nielicznych. Nagle okazało się, że Republika musi 300 tysięcy ludzi mieć pod bronią i to będą ludzie, którzy zostaną wyciągnięci ze wsi drogą losowania, wybrani, no i wysłani daleko do walki w imię tego porządku, który się generalnie nie podoba. Wcześniej doszło przecież też do śmierci króla, co było wstrząsem jednak dla znacznej części ludzi, nie tylko na prowincji. Trzeba przypomnieć, że te zmiany postępujące sytuacji w Paryżu rzeczywiście zaskakujące, niejako wymogły na tych organizatorach rewolucji, żeby odcięli się od przeszłości, mordując no, prawowitych dziedziców tronu. Nie tylko zatem króla, ale to zaczęło obejmować wielu innych. Narodził się ten straszny okres, rozpoczął się ten straszny okres terroru, który nie tylko w Paryżu zresztą miał swoje miejsce. No i dochodzi do buntu. W momencie, kiedy miało dojść do głosowania, miało dojść do wyboru rekruta, zamiast pójść w kamasze i walczyć za rewolucję, chłopi postanawiają przeciwstawić się rewolucji. I to jest bunt spontaniczny, bunt ogromnej liczby ludzi, bunt, który miał miejsce w wielu miejscach, w wielu regionach Francji, ale rzeczywiście w Wandei przybrał takie rozmiary. Wandea, dodajmy, jest to prowincja, którą utworzono w ramach reorganizacji administracyjnej królestwa, likwidując odrębności prowincji, likwidując ich prawa tradycyjne, likwidując wewnętrzne granice celne, na przykład o których właśnie mówiłem, że one też, ich likwidacja spowodowała nagle zaburzenie równowagi ekonomicznej. No, stworzono nowe regiony i paradoksalnie Wandea nie istniała jako region, bo to były takie dość abstrakcyjne pomysły na utworzenie regionów, właśnie takie utworzenie regionów, aby w znacznej części przeciąć inne regiony istniejące wcześniej i połączyć je w jako, niejako nowe całości. Otóż ta Wandea stworzona sztucznie nagle stała się regionem zbuntowanym, który zyskał własną osobowość i już w czasie rewolucji ci zbuntowani będą mówili z dumą o sobie, że są Wandejczykami. Wkrótce słowo Wandea zaczęło być też traktowane w samym Paryżu i w ogóle we Francji jako synonim kontrrewolucji, czyli już nie tylko jeden region, ale właściwie wszystko to, co się sprzeciwiało skutecznie rewolucji albo nawet co miałoby się sprzeciwiać, było określane mianem Wandei. I to, co przede wszystkim przeraziło rządzących w Paryżu, to fakt, że chłopi nagle okazało się, że są bardzo waleczni. To po części wynikało stąd, że mieli do czynienia z nie najlepiej wyszkolonymi wojskami, bo te najważniejsze to walczyły właśnie na froncie, na głównym teatrze działań wojennych zewnętrznym. Natomiast te wewnętrzne oddziały no, zostały dość szybko pokonane. Oczywiście szale się wahały na obie strony, no ale doszło do tego, że ogromna armia katolicka i królewska, bo tak się nazwała ta armia, pod dowództwem no, różnych licznych oficerów, niektórych arystokratów, a niektórych wywodzących się spośród chłopów, natomiast przeważnie rzeczywiście byli to arystokraci, ta armia była w stanie zagrozić Paryżowi. Do tego co prawda nie doszło, natomiast było od tego niedaleko. Armia, odnosząc zwycięstwa, zrezygnowała radą wspólną z ruszenia ku wschodowi, ku Paryżowi na rzecz próby zdobycia Nantes. I taka próba została podjęta nieskutecznie. Po kilku miesiącach walk no, doszło do wielkiej klęski, która nie unicestwiła całkowicie armii katolickiej i królewskiej, natomiast sprawiła, że region Wendei został opanowany przez rewolucjonistów, a armia podążyła ku północy w takiej wielkiej wędrówce nad brzegi kanału La Manche, pragnąc otrzymać pomoc od Anglików, która to pomoc nie nadeszła ostatecznie. Wędrówka skończyła się powrotem dość tragicznym i w bitwie pod Savenay resztki tej armii zostały unicestwione. Ale wtedy właśnie zaczęła się epopeja, którą no, film opowiada ze szczególną rozciągłością, mianowicie epopeja Franciszka Atanazego Szareta, legendarnego wodza, który już wcześniej był jednym z ważnych wodzów, natomiast po tej klęsce w Wielkiej Armii, w klęsce, w której on udziału niejako nie brał, to znaczy w tej ostatniej bitwie nie brał udziału, postanowił zostać w Wandei, kiedy reszta ruszyła ku północy i został na terenie, który poddano eksterminacji praktycznie, to znaczy można by powiedzieć współczesnymi słowami pacyfikacji, brutalnej pacyfikacji, która polegała na wypijaniu ludzi, mordowaniu ludzi. Zginęło tam kilkadziesiąt tysięcy, trudno powiedzieć ile dokładnie, mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy już się nie bronili, którzy nie chcieli już walczyć, chcieli mieć pokój. Ale okazało się, że władze rewolucyjne chcą nie tylko pokonać kontrrewolucję, ale niejako wypalić miejsce po niej. Region Wendei został zamieniony, jego nazwa, na Wężę. Zamiast Wendy, Wężę, czyli można powiedzieć region zemsty. No i zaczęło się eksterminowanie przeciwników, które dość długo trwało. Wandejczycy znowu chwycili za broń. Wtedy właśnie Szaret dał się poznać jako nieustraszony bojownik, który będąc takim wiecznym partyzantem przez jeszcze parę lat działał, aż w końcu uległ i został pojmany, rozstrzelany właśnie w Nantes, mieście portowym, można powiedzieć stolicy tego regionu, do dziś najważniejszym mieście w tej dawnej Wandei wojennej.
Wróćmy do filmu Wandea, zwycięstwo albo śmierć, który opisywany jest jako fabularna, kostiumowa produkcja o bohaterskich francuskich katolikach, którzy w czasach krwawego terroru rewolucji francuskiej wzniecili wielkie ludowe powstanie w obronie Boga, króla i tradycji. Ten film miał swoją premierę światową 8 grudnia zeszłego roku. W Polsce będziemy mogli go oglądać od 29 grudnia. Jak oceniłby pan ten film, zaszeregowany jako historyczne kino akcji, pod względem artystycznym?
Film jest, można powiedzieć, takim kompromisem, o czym zresztą mówią sami twórcy, pomiędzy pierwotnym zamiarem tworzenia filmu dokumentalnego, lekko fabularyzowanego, a jednak zrealizowanym ostatecznie filmem fabularnym, no takim z dużym rozmachem robionym, choć oczywiście nie z rozmachem charakterystycznym dla wielkich produkcji. Natomiast faktycznie on kontynuuje tradycję francuskiej kinematografii w dziedzinie filmu Płaszcza i Szpady. No bardzo ciekawie, bo jest to monolog głównego bohatera, który opowiada swoją historię aż do finału, aż do śmierci, do momentu jego rozstrzelania. Wszystko to jest oparte na dokumentach, na wspomnieniach. Oczywiście scenariusz ma swoje prawa, są pewne uproszczenia, ale generalnie ten, który ogląda, widz, nie musi mieć w sobie historycznej wiedzy. Nie miał jej zresztą także i główny aktor, który odtwarza rolę Szareta. Poznał właściwie historię w trakcie kręcenia filmu i bardzo się w niej rozsmakował, można rzec, zresztą mówił o tym wprost, bo teraz uwaga, to jest ciekawa rzecz, mamy tradycję francuskiego filmu, mamy zresztą filmy o Wandei, które też powstawały we Francji i tutaj jest ciekawe zjawisko, mianowicie film tworzony przez miłośników Wandei, ale adresowany do wszystkich Francuzów, adresowany do tych, którym droga jest historia Francji i mimo oskarżeń rzucanych temu filmowi przez prasę lewicową, no, pokazujący przede wszystkim sprawę honoru, tego, że Wandea nie była tylko buntem przeciwko Republice, ale była tragicznym wydarzeniem, który skonfliktował jednych Francuzów z drugimi. Charakterystyczna tam jest postać generała Travot, który ostatecznie pojmał Szareta, który jest francuskim oficerem i traktuje Szareta też jako francuskiego oficera. To zresztą i we wspomnieniach, i w relacjach obu stron z czasów, kiedy to wszystko się działo i także w późniejszych, było bardzo charakterystyczne, że faktycznie istnieli dowódcy bardzo się szanujący, mimo iż traktowanie jeńców, zwłaszcza po stronie rewolucyjnej, choć trzeba powiedzieć nie tylko, to była krwawa wojna domowa, traktowanie jeńców, mordowanie ludności, no to były zbrodnie popełniane wtedy z obu stron, niemniej tutaj strona kontrrewolucyjna faktycznie wydała z siebie ileś postaci bardzo honorowych i miały one niekiedy z drugiej strony swoich przeciwników również honorowych, choć tutaj bym wątpił, czy to było aż tak piękne. Twórcy filmu postanowili to właśnie pokazać i idą tutaj za taką tradycją francuską, widoczną przez cały wiek XIX. I tutaj w tym momencie trzeba powiedzieć, że dziś temat Wandei no nie jest może całkowicie zapomniany. Ale są Francuzi, którzy w ogóle o Wandei nie słyszeli. Są Polacy, którzy o Wandei tym bardziej nie słyszeli, mimo że przeczytali szereg książek o Francji, ponieważ w dziejach kultury francuskiej ten obszar bywa pomijany. Mówię tutaj o książkach, które są poświęcone francuskiej tradycji, francuskiej kulturze. Kiedy spojrzymy na wiek XIX, na literaturę francuską, tam no, odbywa się, także w sztuce zresztą, wielka dyskusja, debata narodowa za i przeciw Wandei. To są takie nazwiska jak Victor Hugo, zresztą z Victora Hugo mamy motto tego filmu, taki jak Alexandre Dumas, pierwszoplanowe postaci francuskiej literatury i kultury, Chateaubriand. To są wszystko zdania i spory, które dzieliły Francuzów, no może nie na pół, ale prawie, w XIX wieku, zanim przypieczętowane zostało przez panią historię, że jednak republika będzie formą obecnego państwa francuskiego. To wcale nie było oczywiste tak do końca. Natomiast w ciągu XX stulecia ta republika tak opanowała wszystkie tereny, że tradycja wandejska, tradycja monarchistyczna, bo to przede wszystkim chodzi, i katolicka, no odeszły w cień. I w tej chwili są bardzo wycofane, ale nie jest tak, że są nieistniejące. I to jest potężny kawał francuskiej kultury i historii. I do tego twórcy filmu nawiązują bardzo, bardzo mocno, akcentują obecność, no chociażby właśnie Victora Hugo, który pisał w późniejszych latach swoich krytycznie, wcześniej entuzjastycznie za młodu o Wandei, był zresztą synem Wandejki, zaciekłej Wandejki i rewolucyjnego oficera, więc sam był w ogniu dyskusji i krytyk. Oni chcą przywrócić ten aspekt francuskiej historii, przywrócić spojrzenie, skierowując je, spojrzenie współczesnych widzów, skierowując je na tamte czasy i to trzeba powiedzieć, pokazują masakry, ale pokazują obie strony i nie odczłowieczają tych, którzy byli rewolucjonistami, co mogłoby mieć miejsce i miałoby też to swoje uzasadnienie.
Gdy słyszę pana profesora, przypominają mi się słowa profesora Grzegorza Kucharczyka, który często mówi o tym, że prawdziwe hasło rewolucji francuskiej brzmiało wolność, równość, braterstwo albo śmierć. Mówi pan profesor o historii Francji, ale czy Wandea ma wymiar uniwersalny? Uniwersalny dla tych, którzy są przywiązani do cywilizacji łacińskiej. Wspomniany przez pana Victor Hugo powiedział: Wandea jest raną, która niesie chwałę. Ale współcześnie też do Wandei odniósł się kardynał Robert Sara, mówiąc: Wandejczycy nauczyli nas stawiać opór wszystkim rewolucjom. Pokazali, że w obliczu piekielnych kolumn, nazistowskich obozów zagłady, komunistycznych gułagów czy islamskiego barbarzyństwa istnieje tylko jedna odpowiedź. Jest nią dar z siebie. Czym współcześnie może być, jest dla nas Wandea?
Starałem się też dać temu wyraz w książce, którą poświęciłem Wandei i Bretanii w katolickich powstaniach przeciwko rewolucji, no, pokazując rzecz dość oczywistą dla niektórych, ale dla innych nie. Oczywistą na przykład dla Pawła Jasienicy, który poświęcił przecież Wandei jedną ze swoich książek, bardzo piękną. Mianowicie, że to, co działo się w czasie rewolucji w Wandei, no i działo się też na poziomie władzy i kontrrewolucji, bardzo przypomina to, co widzimy podczas innych rewolucji, zwłaszcza bolszewickiej, ale nie tylko. Te mechanizmy tam się już pojawiły i są charakterystyczne dla wojowania z Kościołem, dla wojowania, jak pani raczyła rzec, z cywilizacją łacińską. Odpowiedzią powinien być oczywiście opór. Ta cywilizacja łacińska w Wandei no, była także reprezentowana przez Kościół uciśniony, przez tych, którzy otrzymali zakaz wyznawania swojej wiary i temu zakazowi się nie podporządkowali. Albo zakaz wyznawania wiary, albo też nakaz wyznawania jej w inny sposób, idący ten nakaz od strony władzy państwowej. Więc tutaj rzeczywiście mamy męczenników, których możemy naśladować. To jest wielka, wielka nauczka. Nauczka, która, kiedy przebiega się karty historii Wandei, no, każe nam myśleć wprost o naszej przeszłości, o czasach komuny, komunizmu. I tu się widzi wprost różne analogie, aż można się dziwić dyskusjom, niektórym dyskusjom, które toczą się we Francji dzisiaj wokół tego, jaki właściwie charakter miało to powstanie, jaki charakter miały represje, gdzie się tłumaczy te władze rewolucyjne. No, szereg tych tłumaczeń przypomina bardzo tłumaczenia nie do zaakceptowania, które niektórzy usiłują, nieświadomi historycznie, którzy nie znali tej epoki, usiłują usprawiedliwiać no, działania na przykład władz stalinowskich. I to jest dość czytelne. Natomiast trzeba też powiedzieć o drugiej stronie, że jesteśmy w uścisku w tej chwili pomiędzy dwoma wielkimi, w imadle pomiędzy dwiema siłami. Mamy od wschodu Rosję, która wydawałoby się, niektórym by się wydawało, pozbyła się swojej przeszłości bolszewickiej i w propagandzie swojej teoretycznie usiłuje nawiązywać do tak zwanych wartości chrześcijańskich, co jest oczywiście kłamstwem. A z drugiej strony mamy to, co się dzieje w Unii Europejskiej. I niestety to trzeba powiedzieć, że historia Wandei bywa też zaprzęgana do takich no, ukłonów w stronę Rosji. Może nie tak oczywiście w tej chwili, to tak nie ma miejsca, no ale ja to też widzę. To rzecz jasna, nie należy się tym za bardzo sugerować. Trzeba tylko mieć w pamięci, że rusofilia generalnie Francuzów, także prawicy francuskiej, niestety jest wszechobecna. Poza tym, kiedy to sobie odetniemy, to mamy bardzo piękną, bohaterską historię, na której poznaniu powinniśmy też się od czasu do czasu skupiać, oglądać, czytać dzieje tych bohaterskich ludzi, którzy przeciwstawili się opresji, rewolucyjnej opresji, opresji szalonej. No, to było absolutne szaleństwo. Natomiast oczywiście z drugiej strony trzeba pamiętać też o tym, że wtedy w Wandei i w całej Francji doszło do wojny domowej, która zawsze jest niesłychanie okrutna i to z obu stron. Inaczej wygląda w literaturze, inaczej wygląda w rzeczywistości. To była okrutna i okropna rzeczywistość, przytłoczona tym ciężkim, można powiedzieć, odważnikiem pomysłu postępu.
Wiem, że przygotowuje pan koncert pieśni wandejskich. Gdyby mógł pan profesor parę słów o tym wydarzeniu powiedzieć i nas na nie, słuchacze Radia Poznań, zaprosić.
Tak, chciałbym zaprosić serdecznie nie tylko do wysłuchania koncertu, ale też do wspólnego śpiewu, bo książka, o której wspominałem, którą kilka lat temu dane mi było opublikować, to jest zarazem antologia pieśni poświęconych Wandei, nie moich pieśni, tylko pieśni pochodzących z tamtych czasów i z tamtych terenów, z tamtej prowincji, czyli pieśni Wandejczyków, ale także pieśni, które w tradycji francuskiej z Wandeą się związały. Jak powiedziałem, to była tradycja obecna i silnie obecna aż do końca XIX, początku XX wieku, bardzo mocno tkwiąca w kulturze francuskiej do tego stopnia, że nawet i teraz nuci się i śpiewa piosenki o Wandei, nie wiedząc nawet, że one są poświęcone Wandei, że tam jest ich, tam bije ich źródło. Taka opowieść, oczywiście połączona ze wspólnym śpiewem, z Towarzyszeniem Zespołu Klub Świętego Ludwika, mam nadzieję, powinna się udać i wspólne poznawanie, śpiewanie tamtych pieśni, poznawanie historii powinno być naszym udziałem 14 stycznia. Serdecznie zapraszam.
Zapraszamy zatem od 29 grudnia do kin na film Wandea – Zwycięstwo albo śmierć, a 14 stycznia na koncert Jacka Kowalskiego i pokaz filmu w kinie Rialto. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Arsenału Kultury był profesor Jacek Kowalski.
Kłaniam się nisko.